Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Niemal 6 minut po godzinie 20 zapraszam na kolejne spotkanie w poniedziałkowej audycji Kościół Wydarzenia Komentarze na antenie Radia Doksa. Dziś porozmawiamy o tym, jak pomagać mądrze, a to wszystko przy okazji jałmużny, która jest jednym z filarów Wielkiego Postu, obok modlitwy i obok postu. O jałmużnie już nieco powiedzieliśmy 2 tygodnie temu, ale dzisiaj rozszerzymy ten temat nieco bardziej, właśnie by wskazać drogę do mądrego pomagania. A to wszystko z moimi gośćmi. Ksiądz Józef Krawiec, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka ze Strzelec Opolskich. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, współzałożyciel, prostuję lekko.
Proszę uprzejmie, ja też sobie prostuję na kartce, żeby nie było. Ksiądz Arnold Drechsler, dyrektor opolskiej Caritas. Szczęść Boże, dobry
Witam.
Wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Zdzisław Pytka, wieloletni lider Szlachetnej Paczki w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
No właśnie, przypomnijmy naszym słuchaczom, którzy może 2 tygodnie temu opuścili program, czym jest ta jałmużna, bo po prostu, tłumacząc, no, najprościej rzecz ujmując, to jest pomaganie drugiemu człowiekowi.
Nie, tłumacząc najprościej, to najlepiej wyjść od tego słowa, które my mówimy czasami, jak jest msza, która zachowuje pewne elementy obcojęzyczne, mianowicie Kyrie eleison, Christe eleison. Eleison, te słowa wypowiedział jako pierwszy ślepiec Bartymeusz koło Jerycha, kiedy słyszy, siedzi gdzieś tam przy drodze na jakimś, nie wiem, takim kamieniu i słyszy szum. Co się dzieje? Pyta. Mówią mu, Jezus przychodzi. Jak ten ryknął? Kyrie! Jezu, eleison, zmiłuj się nade mną. Mhm. Czyli to jest to zmiłowanie się. I to potem przeszło do mszy świętej. To takie wrażenie zrobiło na tych obecnych. Nie mogli go już tam powstrzymać. I Chrystus pyta go, co chcesz, żebym ci uczynił, żebym przejrzał. No i Chrystus się zmiłował nad nim i mu pomógł. I z tego właśnie się bierze to greckie słowo elemozyna, czyli jałmużna, zmiłowanie. Brzmi to jeszcze w języku niemieckim jałmużna, almosen. Elemozyna, almosen, po polsku jałmużna. Gdzieś tam jakiś rdzeń tak się cały czas przetacza. I właśnie chodzi o to, żeby jeden człowiek miał zmiłowanie nad tym, który jest w trudniejszej sytuacji. Myśmy to w naszej diecezji zaadaptowali, takie swoiste aggiornamento. Polega to na tym, że mamy papierową skarbonkę jałmużny wielkopostnej i praktycznie możemy powiedzieć, idziemy ze sobą w zawody. Mianowicie człowiek czasami nie kontroluje tych swoich relacji. Do filmu, do telefonu, do internetu, do słodyczy, do kina, do pizzy, nie wiadomo do czego jeszcze innego. I jeżeli przegrywa, czyli coś sobie postanowił, jeżeli przegrywa, to wrzuca jakąś monetę tam, która potem posłuży jako zmiłowanie się na różne projekty pomocowe.
Tak myślę sobie, że o jałmużnie czytam już w Starym Testamencie, w Księdze Tobiasza, gdzie stary Tobiasz mówi o sposobie dawania jałmużny. Każdy daje tyle, na ile go stać, ale właśnie dziś utożsamiamy jałmużnę często z litością, współczuciem i drobnymi monetami. Ale przecież, proszę księdza, jałmużnę należy czynić z miłością.
Tak słucham, bo nie mam tego tak dokładnie poukładanego, jak tu wspomniał. No to co u nas jest. My znajdujemy się pod takim szyldem pomocy wzajemnej i generalnie rzecz biorąc, na przykład ja nie mam pojęcia o umiejętności gotowania. Ktoś inny to robi i ja z tego korzystam. Ja mam inne jakieś umiejętności. Więc myślę, że jakby takim dopełnieniem tego, tych słów, że jest to, że to nie zawsze tak jest, że jedni są zawsze wyżej, a drudzy są zawsze niżej, że tak naprawdę w każdym człowieku no jest jakaś możliwość dawania i myślę, że wydaje, że to jest też istotne. Jak człowiek jakby to zatraci, to zatraca wartość samego siebie, nie? Czy jeśli dojdzie do tego momentu, kiedy stwierdza, że jest nikomu do niczego niepotrzebny, no to tu się gdzieś kończy no jakiś sens życia ludzkiego, nie? Czyli wydaje mi się, że to jest też coś takiego, co mi przyświeca bardzo mocno, czy to w więzieniu, czy to w barce, żeby pomóc człowiekowi obudzić w sobie tą świadomość, że no nie ma takiego człowieka, który by był niepotrzebny, aczkolwiek myślę, że wielu ludzi się rano z tą świadomością budzi się i nie wie po co się budzi. Więc myślę, że tak to jakoś trochę pojmuję, że nawzajem na siebie potrzebujemy. Zresztą no dopełnimy tych słów z Sena Sądu Ostatecznego, nie? Że przepustką do Pana Boga jest to, że człowiek był otwarty na drugiego człowieka w potrzebie. Pewno każdy z nas ma pod tym względem jakieś osiągnięcia i ma sobie coś tam do zarzucenia na pewno, nie?
To ja jeszcze, jeżeli tak na Pismo Święte się powołujemy, wynotowałem sobie cytat z listu do Koryntian. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Jednak ta miłość potrzebna jest w pomaganiu drugiemu człowiekowi. Czy można się bez niej obejść? Zdzisław Pytka.
Znaczy, ja mam takie wrażenie, że jałmużna jest jałmużną wtedy i ma sens wtedy, kiedy wynika z potrzeby mojego serca, tak? Kiedy w moim sercu się rodzi empatia i potrzeba pomocy tej osobie. Druga strona medalu jest taka, że jeśli ktoś jest w potrzebie i otrzyma jakieś środki jemu potrzebne, niezbędne, to nie ma dla niego znaczenia, jaka była motywacja, prawda? Więc myślę, że kwestia jest trochę bardziej skomplikowana. Natomiast mam też takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest nieco właśnie taki problem wynikający dzisiaj z tą jałmużną. Dlatego, że co prawda żyjemy w globalnej wiosce, znamy się, mamy dostęp do wielu ludzi, mamy wielu znajomych na Facebooku. Natomiast takie relacje czysto ludzkie gdzieś zanikają i czasami jest trudno znaleźć taką osobę faktycznie potrzebującą. No i zaspokajamy sumienie właśnie jakimś może wysłaniem czasami SMS-a, albo czasami właśnie tak jak wspomniałeś, wyciągnięciem kilku drobnych z kieszeni, no, obdarowanie
nawet,
kogoś
że
na ulicy.
Kupujemy sobie spokój sumienia.
Prawda?
Za te 2 złote, za ten wdowi grosz.
Tak. No, za ten grosz.
Bo wdowi to już zupełnie
ma inne znaczenie. Tak.
Ale zastanawiam się też, jak nie pomagać, by pomagać, bo każde wspólne działania dzisiejszych gości jest takie właśnie, żeby pomagać rozsądnie. Ksiądz w Caritasie pomaga, właśnie trzeba przemyśleć sposób pomagania. Ksiądz w Barce również, Szlachetna Paczka też musi rozeznać środowisko, któremu pomaga i czasem, tak mi się wydaje, że brak pomocy jest właśnie formą pomocy dla tych, którzy jej nie potrzebują.
Znaczy, w Szlachetnej Paczce jest to jasno powiedziane, jasno wytłumaczone, że czasami pomocą jest brak pomocy.
No. Mhm. Czyli na przykład rodzina, która się zgłasza, albo którą właśnie ktoś, kto chce, żeby mu pomóc, niekoniecznie tej pomocy potrzebuje.
Dokładnie. Są na przykład ludzie, którzy się ze swojego ubóstwa utrzymują, nie? Latami. Ale to jest, bieda może być sposobem na życie.
To księdza w Caritasie też się tacy zgłaszają, którzy sobie z tego zrobili sposób na życie?
Jasno, że się zgłaszają. Różni się zgłaszają. Tabuny ludzi. Czy to czasami przez telefon, pismem, czy osobiście. Tutaj bym wskazał taką mądrą uwagę założyciela najstarszej na kontynencie europejskim Caritas. Caritas niemiecki. To jest ksiądz Lorenz Wertmann. Ta Caritas powstała w 1897 roku jako taka forma zorganizowana, instytucjonalna, pierwsza w Europie. I ten ksiądz powiedział mądre słowa. Pomagający najczęściej mylą 2 słowa. Dawać i pomagać. My nie zawsze, kiedy dajemy, pomagamy.
Czyli to jest ta wędka i ryba?
Nie, to jest jeszcze bardziej coś skomplikowanego. Chodzi jemu o to, żeby to, co właściwe w danej sytuacji, właściwie robić. Albo jeszcze inaczej, on to precyzuje, żeby dobro czynić dobrze. Dlatego, że dobro jest ogromną wartością i potem przez ten kontekst czy to powiedzmy on jest zależny ode mnie, czy od tej drugiej strony, jeżeli on jest, ta sytuacja jest nierozeznana, to potem z tego dobra mogą różne inne niezamierzone skutki wyniknąć. Nie? Mhm. To, co tu kolega powiedział, że po prostu ktoś żyje z cudzego dobra. No to chyba też nie o to chodzi w tym robieniu, czynieniu dobra.
W Barce, jak już ksiądz wspomniał, to wygląda tak, że każdy daje coś od siebie, tworząc ten dom, te domy.
No my tak się nazywamy i tego się próbujemy uczyć i pod tym względem myślę, że ludzie są wobec siebie tacy dosyć wymagający. To znaczy, że ja może byłbym bardziej subtelny, ale czasami tak jest, że jak ktoś pracuje, a my trochę działamy na bazie odrzuconej zasady świętego Benedykta, czyli pracuj i módl się. Czyli praca jest taką podstawową treścią. Zawsze rano w 7:30 jest takie rozprowadzenie, oprócz tych, którzy no, jeżdżą do pracy zawodowej już, bo takich też jest jakby no, sytuacja zewnętrzna to umożliwia. Jak żeśmy zaczynali lat temu 20, to no, było marzeniem w tym chwili, to jest spełnieniem, że bardzo wiele osób już chodzi do pracy i to jest takie fajne, że opuszczają ten dom, wracają po pracy do domu. Natomiast to jest takie no, naturalne u człowieka, że jak ja pracuję i widzę kogoś, kto się miga, no to w pewnym momencie mu o tym powiem, nie, że no oni to często mówią w taki sposób dość konkretny, no ale tak jest. No, dla mnie na przykład, co jest trudne, taki system, bym powiedział, letnio-zimowy, że są takie osoby, które spędzają nas zimę, przepracowują ją jakoś, bo u nas no, nie można być, nie robiąc nic. Natomiast opuszczają nas wiosną, no i wtedy żyją byle jak i czasami chcą wracać na zimę znowu. No więc my takie mamy wymagania dodatkowe, czyli musi mieć człowiek skończoną terapię. Czyli jakby ty musisz coś z sobą zrobić. U nas nie mamy kadry, personelu, w tym jesteśmy jakby ubożsi od wielu takich miejsc no, w Polsce, na świecie, gdzie to się dzieje w sposób taki bardziej profesjonalny. U nas to jest tak bardziej rodzinnie. Dlatego też no, jakby stawiamy te takie wymagania ludziom, że ty musisz od siebie coś, bo wtedy dopiero no, w jakiś sposób no, uczestniczysz w tym wspólnym tworzeniu tej rzeczywistości. No, dla mnie na przykład nawet taka fajna rzecz, że jak mnie nie ma w domu, ja wiem na przykład, że jak jest 3:00 przyjeżdża policja, to ktoś z Barkowiczów, czyli z tych ludzi, którzy kiedyś potrzebowali pomocy, oni tego człowieka przyjmą, nakarmią, powiedzmy wykąpią, sprawdzą alkomatem, no i później jakby ciąg dalszy jest później. Mhm.
Ale na pewno na drodze pomagania nieraz spotkaliście się z tym, żeby tej pomocy no właśnie, może nie wiem, odmówić albo po prostu asertywnie odprawić potrzebującego z kwitkiem, zwrócić mu uwagę, że jednak nie tędy droga, że jeżeli ktoś ciągle przychodzi na przykład po pieniądze, nie chcąc na przykład uporządkować obejścia, mówiąc w cudzysłowie, no to nie tędy droga. Ciężko jest odmówić.
Tak, tak, absolutnie się z tym zgadzam. Mianowicie to wyczytałem u papieża Benedykta w jego wspaniałej encyklice zatytułowanej Caritas in Veritate. Czyli miłość musi być zawsze połączona z prawdą. I to zaczynając od najniższego tego pierwszego człowiekowi stopnia w domu. Matka, jeżeli kocha dziecko, to też, albo ojciec, on nie może mu na wszystko pozwolić. I mimo, że to niepozwolenie jest gorzkie, kończy się tupaniem nóg, kończy się łzami, krzykiem, to jednak mama chce dla niego dobra. I dlatego powiedziałem, że mylimy pomaganie z dawaniem, ale też czasami nie łączymy miłości z prawdą. My mamy tutaj taki pokój w łaźni naszej, nazywa się pokój dobrej rady. I ludzie, często jest około 30 osób, przychodzi się dziennie, 3 razy w tygodniu się kąpią, ale myśli pan redaktor, że tam któryś poszedł dalej do tego pokoju dobrej rady. Oni wszystko wiedzą najlepiej. Ja tu nie przyszedłem po radę, proszę księdza, gdzie to mydło, gdzie ten ręcznik, która kabina, żeby tam nie pomylił damskiej z męską. No i tyle. Jeszcze ewentualnie ten ręcznik poprosi o drugi, żeby się mógł potem opatulić na noc, albo coś tam jeszcze, jak dajemy jakieś słodycze albo herbatę, to wypije, ale oni wszystko wiedzą najlepiej. I to jest czasami tak, że oni, jak co ich wygnało z domu, że on lepiej wiedział od ojca, lepiej wiedział od mamy, od rodzeństwa. I to, ta jego filozofia potem nagle go wypchnęła, wyprowadziła. To jest pewna ścieżka, bo tutaj mój kochany przyjaciel, naprawdę ksiądz Józiu, ma ogromnie większe doświadczenie niż ja w ciągu tych moich 27 lat. Zmierzyć się z tą ich filozofią, oni nie pozwalają. Do tego pokoju dobrej rady, na rozmowę, na taki dyskurs, słuchaj no, jak ty długo będziesz udawał takiego harpagana? Płyniesz na tej krze, z której w każdej chwili możesz spaść, tak? Ile ty masz już, popatrz na PESEL, ile ty masz lat, jak długo będziesz udawał takiego wiecznie spragnionego przygód, takiego, który ciągle eksperymentuje, no taki przygodowy chłopak, który idzie na dużego giganta.
I to zmieniają się, czy niekoniecznie?
Łatwiej rozmawiać już z takimi bardzo mocno poranionymi przez życie. Ale tacy w pełni sił, no to on tam niczej rady nie potrzebuje i on wie najlepiej.
Zastanawiam się, bo przecież u księdza w barce też nieraz musiał ksiądz zamknąć drzwi, gdy ktoś nie dostosowywał się na przykład do obowiązującego regulaminu.
Znaczy może bardziej otworzyć niż zamknąć, nie? Bo otwarte one są. No natomiast tak. Natomiast no, są takie sytuacje, one są najbardziej trudne. Z tym, że no, tu jak ksiądz Arnold mówił o tym, ja mam tego świadomość, że człowiek jest istotą bardzo skomplikowaną i są jakby, nie wiem, jakby tak można wartościować różne poziomy ludzi, którzy się skłaniają do jakiejś pracy wewnętrznej, albo też nie. My też mamy takie przytulisko, czyli takie miejsce w Szelcach, gdzie mam świadomość tego, że tam chodzą ludzie, którzy są za słabi na barkę, czyli tacy, którzy, no powiedzmy, stać ich na dzień, tydzień na trzeźwo, tam mogą się też właśnie wykąpać, coś zjeść, uczestniczyć w jakichś zajęciach takich terapeutycznych, ale na przykład no, to, żeby wejść na taką totalną trzeźwość, to nie wiem, mi się czasami wydaje, że to jest taki, że bazą jest lęk, że człowiek, wiecie, mi się wydaje, że to jest taką cechą trochę społeczną naszą, że jak spotykają się ludzie, to rzadko mówią o swoich problemach, przeważnie mówią o polityce, o innych ludziach, natomiast nam się ciężko odsłonić, nie? Bo ciężko nam się przyznać, że jestem słaby. Tak myślę, że konfesjonał jest ostatecznie jedynym miejscem, gdzie człowiek się nie boi odkryć całej prawdy o sobie. Natomiast ten człowiek bezdomny, on może ma taką filozofię trochę, no nie wiem, diabelską bym powiedział, nie? Że on boi się tego, że jak on powie całą prawdę o sobie, to będzie odrzucony, nie? Czyli wtedy, kiedy by się mu chciało pomóc, nie, to coś na takiej zasadzie, że idzie człowiek do lekarza i wie, że jak powie prawdę, no to czeka go operacja, ileś tam leczenia, no to wolę tego uniknąć, bo się boję tego mojego lęku, tego odrzucenia. Więc wydaje mi się, że, no bo coś musi być tego przyczyną, nie? Że człowiek się doprowadził do takiego stanu, że gra tego takiego bohatera, a tak w środku to pewno tak nie jest, tylko że mi się wydaje, że to jest taki lęk przed, nie wiem.
Ale to masz dobrego przykładu użyłeś, mianowicie, no pokaż mi kogoś, kto idzie do lekarza i go okłamuje. No to nie ma sensu iść do lekarza i okłamywać go, nie? Dlatego myśmy tam też postanowili właśnie ten pokój dobrej rady, no ale tam, może to też jest nasza wina, aby tam powiedzmy ktoś dyżurował, ktoś przyciągał, stale był, to by też tam ktoś wlazł. No bo tak samo trudno wejść do konfesjonału, gdzie nikogo nie ma. Tamten ksiądz jednak musi siedzieć.
A w Szlachetnej Paczce wygląda to w jaki sposób? Ta pomoc, która często przychodzi do osób, które się jej nie spodziewają w zupełności.
No, znaczy w Szlachetnej Paczce jest w ogóle takie założenie, że osoby, które się same zgłaszają po pomoc, są jakby z automatu te zgłoszenia są odrzucane. Czy do Szlachetnej Paczki powinien zgłosić tą daną rodzinę ktoś. I to, o czym żeśmy powiedzieli też wcześniej o tym niepomaganiu, to są zawsze w przypadku Szlachetnej Paczki bardzo trudne decyzje, szczególnie w sytuacji takiej, gdzie w tej rodzinie są dzieci. Nie? I na przykład no, my wiemy, że, a trzeba mieć też świadomość tego, że wartość tego upominku jednorazowego w szlachetnej paczce, to są statystyki, ale to jest średnio kilka tysięcy złotych. Więc to nie są małe paczki czy skromne paczki. I jeśli budzi jakby wątpliwości wolontariuszy, że ta rodzina no, nie wykorzysta tego tak, jak powinna, a są dzieci, którym ta pomoc jest potrzebna, no to wtedy jest problem, nie? Że w zasadzie się nie powinno pomagać, natomiast no, szkoda dzieciaków czasami, nie? Wtedy robimy tą paczkę, czy ta paczka jest wtedy przygotowywana tak stricte właśnie pod dzieci.
Tutaj postawmy kropkę w pierwszej części naszego spotkania, a po przerwie chciałbym zastanowić się nad tym, dlaczego pomagamy, no i właśnie komu pomagamy, czy pomagamy potrzebującym, czy pomagamy czasem sobie w tym zaspokajaniu wewnętrznej potrzeby sumienia. Wracamy za chwilę.